w jakiejś części nawiązuje do tego, co słyszeliśmy przed tygodniem. A przed tygodniem słyszeliśmy o wierze, prawda? I dzisiaj chciałbym, abyśmy też o wierze mówili, ale zanim i o łasce. Ale zanim to będziemy o tym słyszeć, to chciałbym, żebyśmy czytali tekst ze Starego Testamentu i z Nowego, ale zanim to będziemy robić, pomodlimy się. Tak jak siedzimy, proszę, pochylmy głowy, zamknijmy oczy. Ojcze nasz niebieski, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że tak naprawdę nie żyjemy przez to, co sami zarobimy, co sami przygotujemy sobie, ale prawdziwym pokarmem dla naszego życia jest Twoje Słowo. Panie, dzisiaj przyszliśmy, Panie, aby Twoje Słowo dało tą konieczną do naszego życia inspirację, bez której nie jest możliwe to, abyśmy mogli żyć, Panie, żyć z Tobą, aby nasze życie z Tobą było pełne. Panie, tak bardzo potrzebujemy tego, aby Twoje Słowo nas do takiego życia inspirowało. Dlatego prosimy Ciebie o to, aby dzisiaj Twoje Słowo było takim przekazem prosto z Twojego serca i żeby trafiało do naszych serc i żeby zmieniało nasze serca, żeby zmieniało nasze życie. Panie, proszę Ciebie, używaj swojej mocy, swojego Ducha Świętego do tego, żeby nas, do nas przemówić. W imieniu Jezusa o to dzisiaj prosimy Ciebie. Amen. Amen. Chciałbym, żebyśmy na początku przeczytali właściwie część pewnego wiersza w Księdze Amosa i jest to pewien obraz. I powiem tak, że jest to taki obraz, gdyby go rzeczywiście tak przedstawić tutaj, gdyby spróbować jakoś środkami plastycznymi to oddać, to jest bardzo drastyczny obraz. To jest obraz taki, który no, prawdopodobnie tylko znoszą ludzie o jakichś mocnych nerwach. Może, żeby tak uwspółcześnić to, jeśli ktoś lubi filmy Mela Gibsona, z tą ich drastycznością, z całym ich realizmem i tą krwią, która tam jest, a właściwie bryzgami krwi, które tam są w tych filmach. Wspominam ten nasz wspólny wieczór na wyjeździe do Lewina, gdy oglądaliśmy Przełęcz Ocalonych i dla wielu być może był to film zbyt drastyczny. Ale taki ten film jest. I wyobraźcie sobie, że w środku tej księgi Amosa, też znajduje się taki drastyczny obraz. Zresztą Biblia nie szczędzi nam tych drastyczności. I tak, jest tam takie słowo. Słowo, które też w naszym polskim tłumaczeniu trochę tak no, brzmi inaczej trochę. Ale postaramy się je rozwikłać sobie. To jest trzeci rozdział Księgi Amosa, 12 wiersz. Tak mówi Pan, jak pasterz wyrywa z lwiej paszczenki dwa podudzia lub chrząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela. To tutaj mamy pewien problem, na który natknęli się tłumacze. Żeby tłumacze to naprawdę przetłumaczyli, to musieliby zastosować bardzo długi opis i zastosowali pewien skrót, który nie do końca przedstawia tą sytuację. Ale zacznijmy od samego początku. Jaki to jest obraz? O co tu w tym obrazie chodzi? Wyobraźcie sobie na łące pasące się stado takich owieczek. Białe, lśniąca wełna, nie takie wygolone, bo takie wygolone to są takie dość nijakie, ale takie otulone tą miękką, bardzo, bardzo lśniącą, białą wełną. I taka jedna najmniejsza z tych owieczek decyduje się, że trawa na drugiej stronie dość daleko od tej, którą wybrały wszystkie inne, jest lepsza. Ona nie wie, że ta trawa nie jest lepsza, ta trawa smakuje tak samo, ale ona z jakichś względów uważa, że będzie lepiej. I idzie do tej oddalonej jakiejś kępy traw, ale nie wie też o tym, że gdy tam dochodzi, to znajduje się bardzo blisko potężnej bestii. Tą bestią jest lew, który bardzo szuka czegoś, a właściwie jakiegoś stworzenia żywego, które mógłby pożreć na swoją, może kolację, nie wiem. I gdy tylko ta owca znajduje się w dość dalekiej odległości od tego stada, ta mała, malutka, bielutka owca staje się przedmiotem brutalnego, bestialskiego ataku takiej kupy mięśni, które działają jak jakaś maszyna. I jest tylko chwila i prawie cała ta owca znajduje się w końcu w paszczy tego lwa. I nigdzie nie jest napisane jak, ale znamy to z opisów również w niektórych psalmach Dawida i w tym, co Dawid sam o sobie mówił czasami. Wiemy, że pasterz, dobry pasterz, ten, który pilnuje tego całego stada, gdy zauważy ten atak lwa, to nie robi czegoś takiego, że biegnie w stronę przeciwną. On biegnie do tego lwa. I nie wiem jak. Nigdzie w Biblii nie jest to dokładnie opisane. Być może to dzięki temu drągowi, którego zawsze trzyma w swoim ręku. Być może dzięki temu, że kamień jakiś ma w swojej dłoni. Jakimś sposobem pasterz dopada tego lwa w momencie, gdy wystają, tak jak mówi tutaj ten tekst, ten drastyczny tekst, wystają z jego paszczy jeszcze tylko kawałki uszu tej owcy. I to wystarcza. On chwyta jakoś tego lwa, jakoś coś robi z nim, że tę owcę wyciąga i ratuje jej życie. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy dla tej owcy było ważne, jak pasterz to zrobił? Czy ona potem zrobiła konferencję prasową i zapytała, no dobrze, to proszę opowiedzieć, jak ze szczegółami tutaj nastąpiło to, że ty mnie wyciągnąłeś? W ogóle. Dla niej nie było zupełnie to ważne. Dla niej ważne było to, że pasterz był na miejscu i pasterz potrafił, prawda? I że pasterz to zrobił. Bo jeśli pasterz to zrobił, to ona dalej mogła chodzić i skupać tą zieloną trawę. I to słowo mówi o tym, że Bóg jest takim pasterzem. Oczywiście tutaj jest to w tej narracji związanej z Izraelem. Związanej z tym narodem wybranym. I Pan Bóg mówi, ja jestem dla was takim pasterzem, który gotowy jest was uratować z takich sytuacji, w której jesteście jak już pożarci przez tego lwa prawie. I w moim rozumieniu tej księgi Amosa, to jest takie Boże wezwanie do Izraela. Bóg wzywa Izraela, słuchajcie, nawróćcie się do mnie. Zwróćcie się do mnie, ja was uratuję. I smutnym końcem, smutnym epilogiem tej historii, tego proroctwa jest to, że Izraelici nie nawrócili się. Że nie było powrotu do Boga, który ich był gotowy uratować. Żeby zrozumieć tę historię, jak ona działa w naszym życiu, chciałbym, abyśmy zwrócili się do historii, która jest w Nowym Testamencie i która pokazuje nam, jak to działa nie wobec lwa, ale wobec rzeczywistości naszego życia. Gdybyśmy otwórzmy Ewangelię Łukasza, 8 rozdział. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział i wiersze od 40 do 56. Będziemy czytali. Przepraszam, że tak dużo dzisiaj będziemy czytali, ale ta historia bardzo dobrze odpowiada temu obrazowi, który tu mam wcześniej w Starym Testamencie zauważyliśmy. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa, prosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie i nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz stała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice, on zaś przykazał, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Ta historia o wiele bardziej jest bliższa tej naszej realności. My nie mamy nic wspólnego z tymi pastwiskami, na których grasują lwy, czy jakieś inne potworne bestie. Nawet jeśli kiedyś przyjdzie nam oglądać takie zwierzęta, to prawdopodobnie to będzie w zoo albo na safari w bezpiecznym samochodzie, gdzie nawet choć te lwy dookoła może ryczą, to jednak nic złego nikomu nie mogą zrobić. Natomiast w naszym życiu zdarza się bardzo wiele rzeczy, które dotykają nas, które bardzo mocno ingerują w to, co jest naszym życiem. I tutaj mamy jedno z takich zdarzeń. Rodzina. Ta rodzina akurat była bardzo mocno związana z Bożym Słowem. Oni byli ludźmi, którzy zajmowali się synagogą, miejscem, gdzie czytana była Biblia. I być może wiele razy ten człowiek, Jair, wiele razy słyszał czytane słowo proroka Amosa. Bo Amos był jedną z tych ksiąg, które posiadali Izraelici i Izraelici czytali jako jednego z proroków mniejszych. I być może wiele razy słyszał o tym, jak czytano to słowo, które mówi o tym, że Bóg jest tym, który robi naca. Tam właśnie w proroku Amosie jest dokładnie to słowo. Zbawia, ratuje, gdy wystaje tylko już ta chrząstka ucha owcy. Ale Bóg naca, ratuje. Bóg jest tym, który potrafi uratować. I pewnego razu taka jakaś bestia zjawiła się w tym domu. W tym domu, który był taki bezpieczny, spokojny, w którym było tyle też zainteresowania Bożym Słowem. W tym domu zjawiła się bestia, której na imię było choroba 12-letniej córki. I prawdopodobnie robiono co tylko mogli, wykorzystywali wszystkie sposoby, ale ojciec i matka widzieli, że to dziecko gaśnie, że życie z niej uchodzi. I wtedy ten człowiek pomyślał, zrobię jeszcze jedną rzecz, zrobię jeszcze coś. Jest ktoś, kto może mi pomóc. Słyszałem o nim i on mi może pomoże. I tym kimś jest ten, który jest nauczycielem z Nazaretu i mówią na niego Jezus. Jahwe zbawia. Jahwe naca. I poszedł, żeby spotkać Jezusa. I akurat przyszedł, gdy Jezus powrócił do miejscowości, w której on był. I natychmiast zwrócił się do Jezusa z prośbą. Zauważcie, że on nie mówi Jezusowi, jak on ma to zrobić. Ale co on robi? On ściąga Jezusa do swojego domu. On mówi, chodź do mnie do domu, chodź do mnie do tego miejsca, gdzie umiera moja córka. Chodź do mojej umierającej córki. To, czego potrzebuje moja umierająca córka, moja córka, którą ta bestia choroby już prawie pochłonęła, ona potrzebuje ciebie. Musisz przyjść. I Jezus, widząc to, jak on go prosi, poszedł z nim. I wszystko już wygląda dobrze. Wszystko już się, ta cała historia jak gdyby zaczyna się rozwijać w lepszym kierunku. Ale po drodze zdarza się zamieszanie. Jezus powinien się spieszyć. Umierająca osoba. Ale tutaj po drodze jest zamieszanie. Zamieszanie spowodowane przez jakąś kobietę, prawdopodobnie ten człowiek Jair za bardzo nawet nie chciał myśleć, o co jej chodzi, co tam się... Dla niego to było opóźnienie. W końcu to wszystko się kończy. To jakoś tam on może nawet nie zdaje sobie sprawy z tego do końca, że ta kobieta została uzdrowiona. I w tym samym momencie przychodzą ludzie i mówią, już nie ściągaj go do swojego domu. Teraz on nie jest w twoim domu ci w ogóle potrzebny. On nie jest twojej córce już zupełnie potrzebny, bo twoja córka umarła. Ale było coś w sercu Jaira, co powodowało, że on nie chciał od tego odstąpić. I Jezus mówi do niego bardzo ważne słowo, bo co Jezus mówi mu? Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Jezus podtrzymuje i mówi, co może zrobić, to wierzyć. I cała sytuacja już uległa zmianie w oczach Jaira i w oczach tych ludzi, którzy przyszli z jego domu. Już wszystko się zmieniło. I należałoby przestać zawracać sobie głowę z tym nauczycielem z Nazaretu. Już on nie może nic zrobić. Ale Jezus mówi, nie, słuchaj, ty wiesz. I przychodzą w końcu na miejsce i wszyscy tam robią wszystko, żeby Jezus nie mógł być z tą dziewczynką. I wtedy Jezus bardzo stanowczo. Wszyscy jak gdyby przeszkadzają Jezusowi w tym, co Jezus ma zrobić. Jezus stanowczo każe wszystkim wyjść i zostaje ze swoimi najbliższymi uczniami i rodzicami tego dziecka i wypowiada to niesamowite słowo. Bierze tą dziewczynkę po prostu za rękę i mówi: dziewczynko, wstań. I ona, i jak czytamy, to wszyscy wpadają przez to w osłupienie. Są po prostu dokładnie tak, jak gdybyśmy my widzieli tę owcę. Wystaje tylko ucho, wystaje może jakieś kopytko małe z tej paszczy lwa, a potem po chwili widzimy, że ten pasterz zdołał pokonać lwa i zdołał popędzić lwa tak, że ten lew oddał całą tę owcę. I owca może trochę tam taka poturbowana, ale tak tam kuca na tej łące. I jest gotowa jeść tą trawę. Też byśmy wpadli w osłupienie. I ci ludzie osłupieni mówią, ci ludzie osłupieni zawłaszcie, że zobaczyli niesamowity cud, który później znalazł się w treści Ewangelii. I we wszystkich trzech Ewangeliach jest opisywany. Ale co było najważniejsze? Co było najistotniejszą sprawą? Najistotniejszą sprawą było to, że Jezus był tam obecny. Amen? Tego, czego potrzebowała ta dziewczyna, to tego, żeby przyszedł do niej ten Jahwe Natsa, ten Jezus, który jest Zbawicielem i żeby On dotknął jej życia. A żeby to się stało, to ktoś musiał mieć w swoim sercu wiarę. Tą osobą akurat w tej historii jest Jair, który cały czas wierzy i mimo różnych przeszkód stara się, żeby Jezus znalazł się u niego w domu i dotknął jego córki. Czy Jair wiedział, jak Jezus ma to zrobić? I czy Jair w jakiś sposób dyktował Jezusowi, jak ma to zrobić? Nie, prawda? On po prostu wierzył w Jezusa. I bardzo podobna sytuacja jest również w następnej Ewangelii, w Ewangelii Jana, też w 8 rozdziale. Ja nie będę tego już czytał, tylko chciałbym do tego się odnieść. Tam mamy historię o człowieku, który był ślepy. Znowu cud, który Jezus uczynił. Ślepy człowiek i mało tego, on był ślepy, jeśli dobrze pamiętam, od urodzenia. Niewidomy, nieszczęśliwy człowiek. I co robiono? Robiono tyle dla niego, żeby no jakoś polepszyć jego tą sytuację. To gdzieś noszono go, czy prowadzono go, sadzano go i on w miejscu takim publicznym, gdzie wiele osób przechodziło, żebrał o różne datki. I ludzie zdjęci litością, ślepy, niewidomy człowiek, dawali mu te datki. I pewnego razu tamtędy przechodził Jezus. I ten ślepy, niewidomy człowiek zwrócił się do Jezusa. Jahwe Natsa. Zwrócił się do Jezusa, żeby ten coś dla niego zrobił, żeby on uratował jego wzrok, uratował jego oczy. I wtedy Jezus zrobił bardzo dziwną rzecz. Bo Jezus, zdaje się, plunął. Tak bardzo, Sanepid, gdyby się o tym dowiedział, bardzo niezadowoleni byliby. Plunął, wziął, zrobił trochę błota z tego pyłu, który był na ziemi, pomazał tym błotem oczy tego niewidomego i powiedział: idź do sadzawki Syloe i tam się umyj i będziesz uzdrowiony. I on to zrobił. I potem powstała niesamowita wrzawa. Bo wszyscy mówią, no zaraz, no przecież myśmy widzieli go, że on żebrze, bo był niewidomy, a teraz chodzi, mówi, że wszystko widzi, porusza się jak normalnie funkcjonujący człowiek, który ma zdrowe oczy. I natychmiast go pytali, jak to się stało? Jak to się stało? I podstawowym pytaniem, jakie oni zadawali, potem byli oni, rodzice, potem jeszcze uczeni w piśmie, podstawowym pytaniem, jakie oni zadawali, było, jak to ci się stało? Wytłumacz nam, jak to możliwe, wytłumacz ten proces. A on na te pytania miał jedną odpowiedź. On odpowiadał nie jak, ale odpowiedział kto i mówił Jezus. I cały czas to powtarzał. I w pewnym momencie jego rodzice są przepytywani przez faryzeuszy, przez uczonych w piśmie i znajdują się w takiej niewygodnej dla siebie sytuacji, bo gdyby mieli powtórzyć to, co mówił ich syn, to, co zdarzyło się ich synowi naprawdę, to musieliby powiedzieć Jezus, ten Jezus z Nazaretu. Ale oni nie chcą, bo wiedzą już, że za to grożą jakieś sankcje. I sprytnie bardzo mówią, no on ma swoje lata, to proszę jego pytać. I faryzeusze i uczeni w piśmie zwracają się wtedy do tego kiedyś niewidomego człowieka. I on z całą odwagą im mówi, Jezus, prorok Jezus, ten z Nazaretu. I oni nie mogą tego znieść. Zauważcie, że prawdziwe pytanie wiary nie brzmi jak, ale brzmi kto. Kto? Być może, że nie ma wśród nas osoby w sytuacji, o której mówi ten ósmy rozdział Ewangelii Łukasza. Nie ma nikogo, kto ma bliskiego swojego bardzo młodego, a jednocześnie bliskiego śmierci. Ale być może masz różne inne sytuacje. Być może walczysz z grzechem i wydaje ci się, że grzech jest w twoim życiu jak jakaś bestia, która prawie że ciebie połknęła. Być może kryzys w małżeństwie jest jak bestia, która prawie rozprawiła się z twoim życiem. Już prawie zginąłeś. Być może dopadła cię depresja, która jest jak taki potwór, który połyka cię i nie możesz się temu oprzeć. I bardzo często w tej sytuacji, gdy słyszysz o wierze, to starasz się odpowiedzieć na pytanie jak. Ale pytanie wiary to nie jest jak. Pytanie wiary to jest kto. Kto ci może pomóc w tej sytuacji? Kto jest tym, kto cię uratuje? I odpowiedź jest bardzo jednoznaczna. Odpowiedź jest taka, że tak prosta, tak banalnie prosta, że gdybyście mieli mi zapłacić jakieś pieniądze za to, to ja nawet bym czerwienił się ze wstydu, żeby te pieniądze wziąć. Bo ta odpowiedź brzmi Jezus. Jezus jest tym, który ratuje. Jezus jest tym, który zbawia. Jezus jest tym, który uzdrawia. Jezus jest odpowiedzią na twój i mój problem. Jeśli czujesz, że gdzieś w twoim życiu jest coś, co zabija ciebie, to odpowiedzią na tą sytuację jest nie to, co się stanie, ale odpowiedzią na tę sytuację jest osoba Jezusa. Jezus zbawia. Jahwe, który jest Zbawicielem. I On dzisiaj chce, żebyś zobaczył Go jako swój ratunek. Jako tego, który ma dla ciebie zbawienie. Jako tego, który ma dla ciebie uzdrowienie. Jedną z rzeczy, takim fenomenem, tych wszystkich wydarzeń, które my nazywamy tak sobie, tak umownie, przebudzeniami, jest to, że tam, gdzie są przebudzenia, tam ludzie przeżywają wiele takich nadzwyczajnych interwencji Boga. To mogą być cudowne uzdrowienia, to mogą być jakieś takie niesamowite dotknięcia Boga, które powodują, że ludzie zmieniają się w swoim wewnętrznym nastawieniu. Różne rzeczy. Ale tam, gdzie jest coś, co nazywamy przebudzeniem, jest szczególne zmasowanie tego. Ciekawe dlaczego? Dlatego, że jest wiele razy powtarzana historia o Jezusie. Dlatego, że jest wiele razy, ci ludzie po wielokroć słyszą, jak Jezus dotknął życia innych ludzi. I jeśli gdzieś w twoim życiu walczysz z jakąś bestią, jakimś potworem, jeśli gdzieś w twoim życiu coś cię pochłania, coś ciebie chciałoby zniszczyć, to odpowiedzią na to jest to, żebyś budował swoją wiarę. A budujesz swoją wiarę przez to, że jak najwięcej słyszysz o tym, który może cię uratować. Nie o tym jak, ale o tym kto. On, zauważcie, że w środku tego nieszczęścia tam, które było w czasach Amosa, bo to był bardzo nieszczęśliwy okres w życiu Izraela. W środku tego nieszczęścia całego Pan Bóg co robi? Pan Bóg rysuje im obraz pasterza, który ratuje. I mówi, ja jestem jak ten pasterz. I mówi, skorzystajcie z tego. I dzisiaj do każdego z nas, który może jest w trudnej sytuacji, który może myśli, oj, przegrałem. O, moje życie jest już gdzieś tam połknięte. Do każdego z nas Pan Bóg mówi, ja chcę ci się pokazać jako ten, który jest zbawcą i ratunkiem. I tym, który ratuje. Ja chcę, żebyś zobaczył mnie. Żebyś zobaczył mnie jako tego, który przychodzi do ciebie i który jest ratunkiem w tej konkretnej twojej sytuacji. Bo on za to, żebyś ciebie uratować, już raz całkowicie oddał siebie. I dlatego jest gotowy z tej miłości, jaką ma do ciebie, w twojej sytuacji stanąć i wziąć na siebie wszelką nieprzyjacielską moc po to, żeby ciebie uratować. Będziemy się modlić, powstaniemy. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy ci za to, że Jezus jest Zbawicielem, że Jego imię świadczy o tym, że to On jest tym, który ratuje. Że Jego imię świadczy o tym, że nie ma nikogo, kto mógłby stanąć wobec Niego i nie zostać pokonany. Dlatego, że On jest tym, który to nosi to niesamowite imię, Jahwe Zbawca, Jahwe, który zbawia. Ten, który jest w każdej sytuacji, ten, który jest z każdym człowiekiem, ten, który jest w każdym zagrożeniu, tym, który może zbawić. Halleluja. Panie, dzisiaj wołamy do Ciebie o tych wszystkich z nas, którzy czują się jakoś w dole, przygnębieni, jakoś czują się pokonywani. Panie, dzisiaj przyjdź do nich i wskaż im na siebie. Panie, dzisiaj niech Twoja moc, Panie, dotknie ich życia, Panie. Tak jak dotknąłeś życia tej córki Jaira, Panie. Tak, Panie, dotknij ich życia, aby oni powstali, Panie. Aby zostali obudzeni, aby zostali przywróceni życiu. Panie, wszystko jest możliwe w Tobie. Panie, prosimy Ciebie też o to, aby nasza wiara mogła rosnąć, Panie, poprzez to, że będziemy patrzeć na Jezusa, że będziemy o Nim myśleć, że będziemy budować naszą wiarę poprzez to, kim On jest, jaki On jest. Dzięki Ci, Panie. Chwała Ci. Bądź wywyższony w imieniu Jezusa. Amen. 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 Usiądźmy, proszę.